Kolejne spotkanie z Wadimem Berestowskim, naszym kolejnym bohaterem, ale też odkryciem, bo nie jest to jakoś bardzo znany reżyser. Reżyser, który tworzył filmy bardzo specyficzne jak na tamte warunki polskie. Mm-hmm. Dziś będziemy rozmawiać o westernie, filmy Rancho, Texas.
Pierwszy polski western. Tak, Wadim Berestowski, tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, słynął z kina przygodowego, takiego dziecięco-młodzieżowego. Tutaj mamy pierwszy polski western, którego akcja rozgrywa się w Bieszczadach. Skoro powiedziałam, że głównie kino dla dzieci i młodzieży, to może tutaj damy już taką gwiazdkę. Czy wiesz, że to był film tylko dla dorosłych?
A widzisz, nie wiedziałem, ale wiesz co, jakoś tak nie dziwi mnie to, bo rzeczywiście nie jest to film.
Ale to jest wytłumaczalne w zasadzie bardzo prosto. Tam się pojawia przez dosłownie jedną sekundę naga kobieta.
A
dokładnie odbicie nagiej kobiety w
jeziorze,
wodzie.
Tak jest.
Wanda Koczeska, to był jej filmowy debiut, w którym tak się już całościowo zaprezentowała w kinie. No i ta scena została wyłapana przez cenzorów. Oni powiedzieli, że to absolutnie nie będzie film dla młodzieży. Więc ten pierwszy polski western to był film przeznaczony tylko dla dorosłych widzów.
Myślałem, że chodzi też o scenę ciągnięcia Wiesława Gołasa przez konia, bo to też,
tak,
dość,
też taka
dość brutalna.
Dosyć drastyczna scena, tak.
No tak, rzeczywiście, ale poza tymi dwoma wątkami myślę, że to nie jest jakoś bardzo drastyczny film.
No i z dzisiejszej perspektywy. Z dzisiejszej perspektywy trochę inaczej patrzymy, prawda?
Dokładnie. Pierwszy polski western, czy to jest zadanie niewykonalne? Tak sobie myślę teraz, czy polski western w ogóle nie jest jakimś takim absurdem już sam w sobie?
No, Eastern bardziej niż western. Jest to trochę absurd, ale też wydaje mi się, że popatrzmy na rok, kiedy ten film powstał. To jest rok 58, więc westerny wtedy na zachodzie królowały. Naturalnie królowały też wśród polskiej publiczności. Myślę, że po prostu chcieliśmy też mieć coś swojego w tym gatunku.
Chyba tak. Tak myślę sobie o spaghetti westernach, prawda? Tych
tak.
Włoskich.
Tylko, to jest trochę taka odpowiedź na tęsknotę za tym zachodem, myślę.
Za Stanami. Jest taki jeden z pierwszych takich sekwencji, jedna z pierwszych sekwencji, to jest sen jednego z głównych bohaterów właśnie o tym dzikim zachodzie, więc tak, to jest film chyba tak właśnie utkany z tych fantazji o kowbojach, o westernie i tak dalej. A zacząłem mówić o tym spaghetti westernie, bo to jest dość podobny nurt. Znaczy może tutaj jest to za dużo powiedziane, bo tych westernów polskich nie było tak dużo jak tych włoskich, ale jednak te włoskie spaghetti westerny działy się na dzikim.
To się przyjęło.
Tak, ale działy się na dzikim zachodzie, a tu mamy akcję umieszczoną w Bieszczadach.
W Bieszczadach, tak, tak, tak. No myślę, że wtedy nie było warunków, żeby wyjeżdżać na dziki zachód i tam kręcić te westerny. My musieliśmy robić to w Bieszczadach. W ogóle ciekawa jest historia powstania tego filmu. Wadim Berestowski przeczytał reportaż w jednej z gazet o dwóch mężczyznach, którzy nazywali się Henryk Victorini i Marcin Merki.
Troszkę z włoskiego, tak?
Troszkę z włoskiego, tak. To są mężczyźni, którzy byli pierwszymi kowbojami. Pierwszymi kowbojami.
Polskimi.
Polskimi, mhm. Tak. I to właśnie na ich historii jest oparty ten scenariusz. No i oni też byli przy tworzeniu tego filmu. Doradzali, opowiadali o tej swojej pracy, zainspirowali Wadima Berestowskiego do tego, żeby ten scenariusz powstał. Scenariusz napisał we współpracy z Józefem Henem. To nie była ich jedyna współpraca, bo razem stworzyli też kolejny film Weekendy. Ale tak, taka była to historia. On początkowo miał zrobić film dokumentalny, ale gdzieś te Bieszczady i ten klimat dzikiego zachodu natchnęły go tak, że stworzył właśnie ten pierwszy polski western.
To dość duża zmiana właśnie,
tak, duża
względem
zmiana
filmu dokumentalnego. Tak. Rzeczywiście tak, no jest to film bezwzględnie aktorski i mamy tam ciekawe dość kreacje aktorskie, bo mamy na przykład bardzo młodego Bogusza Bilewskiego, którego później cała Polska poznała jako Kwiczoła z Janosika. I nie tylko, bo przecież i w Potopie występował i w wielu, wielu innych filmach. On gra jedną z głównych ról, jedną z ról dwóch studentów, którzy w tych Bieszczadach podejmują pracę...
Tak, no właśnie studentów takich, zootechniki.
Dokładnie, właśnie takich kowbojów, to znaczy nie wiem nawet jak to określić, wypasaczy bydła.
No zajmują się wypasem bydła, tak. Ale tam jest ten klimat tego Dzikiego Zachodu. No, bardzo spektakularna scena wjazdu konno do baru na przykład.
No tak, i są te bójki, i no, dużo jest rzeczywiście tych scen z krowami, z końmi. No,
trochę
jest.
Takie Yellowstone.
Trochę tak, takie polskie Yellowstone w Bieszczadach. To prawda. No i mamy też oczywiście wątki miłosno-romantyczne, jak to w każdym westernie również bywa. Mamy walkę dobra ze złem, mamy jakichś przestępców, którzy gdzieś tam są trochę ponad prawem, a potem jednak ta ręka sprawiedliwości ich dosięga. Więc są tam te wszystkie wątki westernowe.
Tak, wszystkie te elementy, które tworzą western. Natomiast zgodziliśmy się co do tego jeszcze przed wejściem na antenę, że to jest nudny film.
No właśnie, bo tak się staramy delikatnie to powiedzieć, ale jest to film dość, tak powiedziałbym, siermiężny.
Ty to bardzo ładnie powiedziałeś, że to jest film utkany z tych fantazji o Zachodzie i to jest prawda. To jest film, który myślę, że się trochę zdezaktualizował. No my już w dzisiejszych czasach inaczej patrzymy na ten Dziki Zachód, którego w ogóle już nie ma. Więc to jest trochę taki film złożony, myślę, że z pewnych wyobrażeń o tym, jak to mogłoby wyglądać.
To na pewno, ale myślę, że też na poziomie właśnie trochę scenariusza jest tam może pewien problem. Mm-hmm. Nie za dużo się dzieje w tym filmie.
Tak, ta intryga jest taka... To dosyć prosta konstrukcja, tak.
Dokładnie. Myślę, że można by zamknąć tę historię w półgodzinnym, krótkim metrażu.
Pewnie tak, ale ja myślę, że warto ten film zobaczyć, no choćby ze względu właśnie na to, że to jest taki jedyny z tamtego czasu western.
Tak.
I myślę, że to jest ogromna ciekawostka i w ogóle też dużo takich produkcyjnych wyzwań było związanych z tym filmem. Na przykład wiem, że bardzo trudno było reżyserować te krowy i konie, no bo to były zwierzęta nauczone życia w gospodarstwie, jakiegoś takiego porządku, zwłaszcza konie były trudne, no bo spędzono jakiś czas nad tym, żeby te konie ułożyć, żeby one były posłuszne i grzeczne, a tutaj nagle im się każe zachowywać jak w westernach. Więc wiem, że tam różne metody były stosowane, żeby wywołać w tych zwierzętach.
Czy one były humanitarne, czy tak średnio?
Tak.
Raczej tak, bo w tamtym czasie różnie się zdarzało, co pewnie będziemy też podejmować w przypadku Andrzeja Wajdy.
Tak, jest ten znany temat, ale to do niego przejdziemy za jakiś czas. Tutaj, z tego co wiem, było dosyć humanitarnie, tam nikt tym zwierzętom nie robił krzywdy, po prostu było to ogromne wyzwanie.
No na pewno, zwłaszcza, że tych zwierząt też jest tam bardzo dużo.
Tak, jest ich bardzo dużo, te sceny są takie naprawdę... No...
Zbiorowe, można powiedzieć.
Tak. Robią wrażenie, tak.
Wróćmy jeszcze do tej obsady aktorskiej. Powiedziałem o Boguszu Pilewskim, ale mamy też te role kobiece, które już też gdzieś tam wspomniałaś, ale myślę, że warto powiedzieć. Jest Wanda Koczeska i jest Teresa Iżewska. Dwie bardzo ważne aktorki. Może gdzieś tak trochę już
myślę,
obecnie zapomniane.
Myślę, że zapomniane troszeczkę,
dokładnie.
Tak.
Ale ważne, Teresa Iżewska, która grała wcześniej Stokrotkę w Kanale. Wielka rola, bardzo ważna również. Zresztą postać trochę tragiczna, bo nie wiadomo do końca, w jakich okolicznościach zginęła, ale najprawdopodobniej było to samobójstwo. Gdzieś już później po latach. Ja z kolei Wanda Koczeska zginęła w wypadku samochodowym. Więc tak się złożyło, że te dwie kobiety tutaj właśnie z tego filmu skończyły tragicznie, co przykre, ale nie tylko one są w tym filmie. Warto też wspomnieć o Wiesławie Gołasie, który jest hersztem bandy tych złych, tych przemytników. Mamy Wiesława Dymnego. Kto jest jeszcze tam? No już tak myślę o tych nawet małych rolach, ale już nie pamiętam dokładnie tych nazwisk. To też były nazwiska, które gdzieś przepadły. Tak mi się wydaje.
Ja myślę, że w ogóle nawet Bogusz Bilewski to nie jest też takie bardzo znane nazwisko przecież.
Nazwisko tak, rzeczywiście
my
nie jest
my go kojarzymy
znane.
Z tym Janosikiem, ale tak poza tym?
No, jeszcze ten Potop. Tam jest ten Kulwiec, tak, z Potopu. To myślę, że dwie takie pamiętne role. No, ale nie jest to Zbigniew Cybulski, prawda?
No właśnie, nie jest, a tutaj mamy go na pierwszym planie. No jest też element muzyczny w tym filmie.
Ach, no
bardzo
właśnie.
Bardzo ważny, ja liczyłam, że ty tutaj pociągniesz
tak,
ten wątek.
Tak, mogę pociągnąć, Jerzy Michotek tutaj się pojawia. Jest piosenka, zresztą dość kultowa ta piosenka. Nawet powiedziałbym, że weszła trochę do języka polskiego, dlatego że pojawia się tam takie bardzo dziwne zdanie, że jedzie kowboj, macha lasem. I nie wiem, czy też się z tym spotkałaś, ale na przykład mój dziadek, czy właśnie gdzieś członkowie rodziny z tego pokolenia bardzo często sobie żartowali. I to słowo machalas, że niby jedzie machalasem, czym jedzie? Jakimś pojazdem, machalasem? O co chodzi?
Nie słyszałam tego.
I to jakoś tak było częste. I dopiero teraz oglądając ten film się dowiedziałem, z czego to pochodzi. Więc chodzi oczywiście, że macha lasem. No tylko wtedy było to pewnie słowo obce na tyle, że wyszło macha lasem. Tak, ale...
Co to mogło być?
No właśnie nie wiem, jakieś tak... taka dorożka może... W każdym razie Jerzy Michotek śpiewa tę piosenkę, bardzo ważną, i myślę, że też również przez ten film Jerzy Michotek zapisał się trochę w polskiej piosence jako ten taki trochę westernowy wykonawca.
Tak.
I nawet znalazłem piosenkę Wojciecha Młynarskiego, która jest bardzo ciekawa, bo wydaje mi się, że została napisana właśnie z inspiracji tym filmem. Piosenka nosi tytuł Po prostu wyjedź w Bieszczady. I tam jest taki wers i z gitarą, jak Michotek w polski Texas Róż z pojedynki wilkom strzelać w paszczę. Coś takiego.
Mm-hmm.
No i mamy polski Texas, który jest oczywiście tutaj Bieszczadami. Mamy jak Jerzy Michotek z gitarą, czyli właśnie
no
odniesienie do tego filmu.
No to ewidentnie są te nawiązania. Tak.
Więc to wszystko tutaj się zgadza, ale to z kolei oznacza, że ten film musiał być przynajmniej w tamtym czasie kultowy.
I był. I ja już tutaj idę z odpowiedzią. Tak, to był kultowy film. To był film, który sprawił, że późniejsza akcja Rancho 59 zachęciła ponad 3000 osób do tego, żeby w te Bieszczady wyjechać i się zająć tym wypasem bydła.
No widzisz.
To był film przez krytykę przyjęty dosyć chłodno, ale widzów sporo poszło do kin. No i był ewidentnie taki społeczny odzew, kulturowy wręcz, że te Bieszczady rzeczywiście no, stały się trochę takim dzikim zachodem jednak w tamtym czasie.
No, myślę, że akurat ze wszystkich polskich regionów to Bieszczady są do tego najbardziej...
Pewnie tak.
No, mogłyby kandydować. To jest ciekawe, bo tak, jak mówimy, w pewnym sensie kultowy film obecnie jest kompletnie nieznany. No i zastanawiam się, jak to było. No, domyślam się trochę, bo już powiedzieliśmy, że nie jest to film może najwyższej jakości. I dość szybko się zdezaktualizował.
I też my już nie jesteśmy tak zafascynowani. Myślę, że w tamtym czasie jednak ten mit takiego dzikiego zachodu był dużo bardziej taki żywy społecznie niż jest teraz, więc my też chyba nie wracamy po prostu do tego rodzaju kina.
No ale my chyba zachęcimy naszych słuchaczy, żeby
wrócić. Jak najbardziej zachęcimy, nawet pomimo tego, że jest to film nudny, tak jak powiedzieliśmy, tam się dzieje niewiele. Ale no dla samego takiego kontaktu z tym głodem Zachodu i dla sprawdzenia, jak Polacy rozwiązali ten głód, jak to, ta tęsknota, ta fantazja się przełożyła na polskie kino, no z tej perspektywy to jest film fascynujący moim zdaniem. To,
na
że
pewno,
był,
tak.
Wiesz, pionierski w tym temacie, to, że był oparty na losach prawdziwych tych studentów, którzy tam rzeczywiście byli i tworzyli to Rancho Texas. Też spadek taki został po planie filmowym w postaci baraków. I wspomniany już wcześniej przeze mnie Henryk Wiktorini stworzył tam pierwszą taką bazę turystyczną.
Czy działa to dzisiaj?
Tego nie wiem. Pewnie nie. Wydaje mi się, że nie. Ale była pierwsza to taka baza w Bieszczadach.
To do sprawdzenia, myślę.
Więc tam się naprawdę wokół tego filmu bardzo dużo działo.
No i właśnie, jakie to jest zaskakujące, że nic teraz już o tym filmie jakoś tak nie wiemy. A może państwo wiedzą i może państwo pamiętają ten machalas. Czekamy na maile.
Może pamiętają państwo Machalas albo widzieli państwo ten film i może macie jakieś takie inne odczucia z nimi, więc podajemy nasze adresy mailowe iga.wójtowicz@radiolublin.pl
max.wieczorski@radiolublin.pl
Czekamy.
Jest bez kropki.
Tam chyba jest kropka.
Jest kropka, jest dokładnie.
Kropka, czekamy na wiadomości od państwa, a może mają państwo jakiś pomysł na to, o którym reżyserze albo o jakim filmie jeszcze powinniśmy tu porozmawiać, to też oczywiście będziemy ciekawi państwa opinii.
A tymczasem żegnamy się i do usłyszenia
i
za
zapraszamy
tydzień.
Zapraszamy na Dziki Zachód, oczywiście.